Gdy Jezus był z uczniami na ziemi, powiedział im, że idzie przygotować im miejsce, a jeśli pójdzie i przygotuje im miejsce, wtedy przyjdzie po nich znowu, aby zabrać ich do siebie, żeby byli tam, gdzie on. To jest jeden z najbardziej znanych tekstów, który mówi o tym, że Jezus jeszcze powróci. Natomiast temat powrotu Jezusa, a może nawet szerzej, temat Królestwa Bożego, jest tematem, który nie rozpoczyna się tam, gdzie Jezus wypowiedział te słowa. Sięga on dużo, dużo dalej w przeszłość, aż do samych początków Pisma Świętego. W ogóle warto jest wiedzieć, że to nawet nie podlega żadnym dyskusjom, najważniejszym tematem Pisma Świętego jest właśnie temat Królestwa Bożego. Wszystkie inne tematy, przebaczenie, albo to, w jaki sposób człowiek, który naśladuje Chrystusa, powinien żyć, czy temat łaski, wszystko to wpisuje się w ten szerszy temat Królestwa Bożego, jest jakby takimi gałęziami odrastającymi od pnia, w którym samym pniem właśnie jest owo Królestwo, Królestwo Boże. I dzisiaj, podczas nagrywania tego kazania dla was, chciałbym przejść z wami przez ten temat, tak oczywiście na ile możemy ogólnie, aby doprowadzić nas do miejsca, w którym temat Królestwa Bożego wezwie nas do pewnych decyzji, do odpowiedniego podejścia do zagadnienia i do samego Chrystusa. Wiecie dobrze, że na samym początku Pisma Świętego, gdy opisana jest historia Adama i Ewy, pierwszych ludzi, którzy zdecydowali się, pomimo tego, że znajdowali się w tych najlepszych warunkach, w jakich mogli się znajdować, zdecydowali się uwierzyć wężowi i pójść drogą, którą on im wskazał, wiecie, że im została dana obietnica. Nawet dokładniej należałoby stwierdzić, że zostały wypowiedziane słowa, które Bóg rzekł do samego węża, których jednak świadkami był zarówno Adam, jak i Ewa. I te słowa, które Bóg wypowiedział do węża, stały się dla ludzi tą najważniejszą obietnicą. Z tym, że my zwykle myśląc o tej obietnicy, patrzymy na nią w perspektywie zapowiedzi Golgoty. Natomiast gdy przyjrzymy się tej samej obietnicy, tym słowom, które zostały tam wypowiedziane do węża, może okazać się, że ten tekst sam w sobie mówi o czymś trochę więcej, o czymś większym niż to, co miało wydarzyć się na samej Golgocie. I tak w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 3 i w wersecie 15 czytamy, że Bóg ustanowi nieprzyjaźń między tobą, czyli wężem, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono, to potomstwo, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czegokolwiek byśmy nie mówili o tej obietnicy, o tych słowach sądu względem węża, Adam i Ewa musieli z niej zrozumieć, że któreś z ich dzieci, któreś z ich potomków zniszczy węża. I to jest właśnie sens tej obietnicy. Ona nie mówi o tym, że nadejdzie Jezus i umrze na krzyżu. Ona mówi przede wszystkim o tym, że nadejdzie taki dzień, kiedy szatan zostanie zniszczony. My z naszej perspektywy, patrząc w przeszłość, wiemy, że to miało wydarzyć się poprzez wydarzenia z krzyża Golgoty. Ale jednak sama obietnica pokazywała Adamowi i Ewie, że szatan, czyli dla nich przyczyna ich nieszczęść, zostanie zniszczony. I dlatego dla Adama i Ewy ta obietnica, te słowa sądu względem węża stanowiły pewność, że choć teraz muszą opuścić swój dom, gdy szatan zostanie zniszczony, będą mogli do domu wrócić. Choć teraz będą doświadczać bólu, cierpienia, wszystkich skutków swojej decyzji, to gdy przyczyna owych nieszczęść zostanie usunięta, oni będą mogli wrócić do swojego domu. Ta obietnica, którą tak często czytamy, ona dawała Adamowi i Ewie, a później ich dzieciom, nadzieję, że przyjdzie ten dzień, kiedy zło jako takie zostanie zniszczone, które w ich umyśle na zawsze uosobiał wąż jako ten, który był istotą, która skłoniła ich do takich decyzji. I tak od Adama i Ewy wszystkie kolejne pokolenia oczekiwały dnia, kiedy zostanie ustanowione na nowo Królestwo Boże w takiej formie i w takim wymiarze, jakie znali sprzed grzechu. Nie jest to dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem, ale najlepiej jest zobaczyć to oczekiwanie choćby w samych słowach Henocha, które zapisane są w liście Judy. List Judy znajduje się zaraz przed Księgą Objawienia, w którym Juda prorokuje o sądzie i to o sądzie ostatecznym. Oczywiście to Henoch prorokuje. Juda zapisał te słowa w taki sposób. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie by wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Zauważcie, że mowa jest tutaj o Henochu, który jest siódmym potomkiem po Adamie, który jest prorokiem i prorokuje o sądzie, i to w tym przypadku o sądzie ostatecznym, bo tak interpretuje to Juda. Więc jeśli Adam i Ewa na coś czekają, to na dzień, kiedy zostanie przywrócony świat bez zła. Jeśli Henoch na coś czeka, to jego oczekiwanie związane jest z ostatecznym sądem, który doprowadzi do właśnie przywrócenia tego świata, które znali Henoch co prawda z opowiadań, ale znali z czasów Adama i Ewy. Ale to nie tylko Adam i Ewa, to nie tylko Henoch. Jeśli pamiętacie, a na pewno pamiętacie list do Hebrajczyków i tam rozdział 11, znajdziemy tam wypowiedzi, które mówią o tym, że zarówno i Abel, jak i Noe, i później Abraham i Sara, oni wszyscy czekali. Zresztą może warto jest spojrzeć na te teksty, bo może od 8 wersetu czytamy: przez wiarę usłuchał Abram, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Więc już tutaj mowa jest o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie, jako o osobach, które oczekiwały na nastanie tego miasta, którego budowniczym jest Bóg. Ale pozwólcie, że zwrócę wam uwagę na pewien szczegół w tej historii. Od wersetu 11 mowa jest o Sarze. I ten przykład chciałbym użyć, żeby to uwypuklić. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Ten tekst jest zastanawiający. Jak autor listu do Hebrajczyków może powiedzieć, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, jak kilka zdań wcześniej mówił o Sarze, której obiecano, że będzie miała potomka, i miała potomka przez wiarę? Więc jak o niej można powiedzieć, że umarła w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiła obietnica? Otóż widocznie autor mówi tutaj o innej obietnicy. O obietnicy, na którą czekali wszyscy, nie tylko Sara na swoje dziecko, ale wszyscy ci, którzy wyrażeni, opisani są tutaj wcześniej, czyli właśnie Abel, czyli właśnie Noe, właśnie Abraham, Jakub i Izaak. W tym przypadku również Sara. Oni wszyscy umarli, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Bo tą główną obietnicą, która towarzyszyła im przez całe ich życie, to jest ziemia obiecana. Nie ta ziemia obiecana, ale ta, o której jest powiedziane dalej w wersecie 14 i 15, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, i gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić, lecz oni zdążają do lepszej, do tej w górze, do tej niebiańskiej. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Australii, ale wydaje mi się, że my przywykliśmy do myślenia o tym, że Stary Testament to jest taki czas oczekiwania na to pierwsze przyjście Jezusa. Na ten moment, kiedy przyjdzie On jako sługa, aby dać dowód sprawiedliwego życia i umrzeć na Golgocie, aby w ten sposób umożliwić zbawienie dla ludzkości. Natomiast gdy czyta się Stary Testament, trudno jest uciec przed myślą, jakoby bohaterowie Starego Testamentu czekali na spełnienie się tej samej obietnicy, na którą my czekamy. Obietnicy zakończenia historii zła, obietnicy ustanowienia Bożego Królestwa, w której tego zła już nie byłoby, nie byłoby tego cierpienia, nie byłoby grzechu jako takiego. Zresztą tych przykładów w Starym Testamencie jest mnóstwo, one się nie kończą. Pamiętacie być może modlitwę Anny, gdy otrzymała syna. Cała modlitwa dotyczy jej aktualnego doświadczenia, ale ostatni werset mówi o sądzie, który ma nadejść na wszystkich. Ona czeka na to, co jest jeszcze przed nami. Dawid modli się w taki sposób, a najlepiej to chyba widać w modlitwie Salomona przy poświęceniu świątyni, który modli się: Panie, my tu też jesteśmy tylko gośćmi na tej ziemi. Jak gośćmi, jak całe życie spędzają w ziemi obiecanej? No gośćmi, dlatego że to nie jest ich ziemia, to nie jest ich dom. Oni czekają na coś więcej, na coś dalej. Popatrzcie na wszystkich proroków starotestamentowych. Prawda, oni prorokują zazwyczaj o wydarzeniach, które aktualnie spotykają naród izraelski, ale w wielu przypadkach znajdują się tam wypowiedzi, które dotyczą rzeczy, które są dopiero przed nami, nami z dzisiejszej perspektywy, czyli prorokują o rzeczach ostatecznych, pokazując, że ich oczekiwanie związane było z nadejściem końca wszystkiego, czyli ustanowienia Królestwa Bożego, takiego, jakie było na początku, przed zaistnieniem zła. No to przecież my sami cytujemy ciągle Księgę Daniela, pokazując, że jest tam mowa o tym, że było Królestwo Babilonu, było Królestwo Medii i Persji, było Królestwo Grecji. Po Grecji mowa była o Rzymie i tam na samym dole był Rzym zmieszany z czymś jeszcze innym, ale wtedy miało nadejść Królestwo Boże. Jak mógł odczytywać to lud tamtego czasu? No miało nastać Królestwo, miało przyjść ów obiecany, który zniszczy węża, unicestwi go całkowicie, te przyczyny wszystkiego, co było złe, całego grzechu, i ludzie będą mogli wreszcie wrócić do tego pierwotnego stanu. Oczywiście w Starym Testamencie znajdują się zapowiedzi, które mówią o Chrystusie i jego służbie jako owego sługi, który ma umrzeć za człowieka. Nie chcemy tego przeoczyć. Natomiast one ciągle znajdują się w tym obrębie całej idei ustanowienia Królestwa Bożego jako tego, które nigdy nie przeminie i w którym nie będzie już zła. My wiemy, że w czasach Jezusa ludzie troszkę inaczej postrzegali ten temat Królestwa Bożego. Trochę inaczej uformułowali swoje oczekiwania w kontekście Mesjasza. Co jednak nie zmienia faktu, że Jezus przyszedł, aby ustanowić Królestwo Boże. Pomyślcie, w tym całym nastroju oczekiwania pojawia się Jan Chrzciciel. Człowiek, który wygląda dziwnie, bo wygląda jak jeden ze starożytnych proroków, których od lat już nie było. Co prawda prorocy są w świątyni, gdzieś tam może można ich spotkać, my może aż tylu szczegółów nie mamy o tych czasach, ale taki prorok no raczej nawiązuje do tego, co działo się wiele wieków wcześniej. I ten prorok ma swoje poselstwo, które przekazuje światu. I to poselstwo jest bardzo ciekawie wyrażone w Ewangelii Mateusza w rozdziale 3, bo tam jest coś takiego, co moglibyśmy nazwać esencją jego przesłania. Takim jednowersetowym podsumowaniem tego, co Jan Chrzciciel ma do powiedzenia światu. I w rozdziale 3 i w wersecie 2 powiedziane jest, może przeczytam pierwszy i drugi werset. W owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I to rzeczywiście było przesłanie Jezusa. To oczywiście było przesłanie Jana Chrzciciela, który mówił: upamiętajcie się, nadchodzi Królestwo, przybliżyło się Królestwo. Jest to esencja, bo gdy czytamy dalsze jego wypowiedzi, widzimy, w jaki sposób on rozwija ten temat, ale ciągle wszystkie jego słowa wpisują się w tę esencję. On będzie napominał żołnierzy, on będzie napominał uczonych w piśmie, on będzie napominał zwykły lud, on będzie napominał nawet przywódców tamtego okresu. I wszystko to będzie sprowadzać się do tego słowa: upamiętajcie się. Dlaczego? Bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Jów Jan Chrzciciel mówił, że za nim idzie ten, któremu nawet nie jest godzien rzemyka w sandałach rozwiązać. Jów Jezus, o którym Jan wspominał, też rozpoczął swoją służbę i zaczął głosić kazania. I te kazania również zostały przedstawione przez ewangelistę Mateusza w rozdziale 4 w takiej esencji, w takim wersecie, który pokazuje, czego Jezus nauczał. Jest to rozdział 4 i werset 17. Powiedziane jest tutaj, że odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Kazanie Jezusa, jego przesłanie do świata było w dużej mierze, może nie powiem tym samym, ale w tej esencji było takie samo jak przesłanie Jana Chrzciciela. Nadchodzi Królestwo. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ta Ewangelia, co w ogóle jest niezwykłe, w Ewangelii Mateusza, jeżeli czytacie o Ewangelii, to Ewangelia zawsze będzie Ewangelią o Królestwie. To jest dobra nowina o Królestwie. Jeśli chcecie ludziom opowiadać Ewangelię według Mateusza, to to zawsze będzie Ewangelia o Królestwie. No, w tym samym w 4 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, w wersecie 23, tak, powiedziane jest: obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię, czyli dobrą nowinę, o czym? O Królestwie i uzdrawiając chorych. Jezus uczył ludzi, przekazywał im dobrą wiadomość o Królestwie Bożym. O tym, że nadchodzi czas, kiedy nie będzie tak, jak jest. Tak? Jeden chyba z najbardziej znanych tekstów, w których występuje to słowo, tak, a Ewangelia, to jest fragment z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Często się na niego powołujemy, mówiąc, że przyjdzie taki czas, kiedy Jezus powróci, i tam jest powiedziane: gdy będzie głoszona Ewangelia na cały świat. Ale tam jest dokładnie powiedziane, że gdy będzie głoszona Ewangelia o Królestwie na cały świat, wtedy nadejdzie koniec. To poselstwo, które jest nazywane przez nas Ewangelią, jest dobrą wiadomością o Królestwie, jest tą samą dobrą wiadomością, jak ta, która zapoczątkowała oczekiwanie tam w ogrodzie Eden. To jest ta dobra wiadomość, że nadejdzie czas, kiedy Bóg ustanowi swoje królestwo w pełni, gdzie nie będzie już zła, cierpienia, grzechu, bólu i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle stanowiło fundament tego, czym było całe chrześcijaństwo. I nie tylko chrześcijaństwo nowotestamentalne, ale też chrześcijaństwo, jeśli tak mogę powiedzieć, Starego Testamentu, czyli po prostu wszyscy ci, którzy podążali za Jezusem, jeśli mieli dostęp do tej informacji, to czekali na dzień, kiedy Jezus ustanowi swoje królestwo. Pomyślcie jeszcze o tym z tej strony, jak niesamowicie zrobił to Jezus. Bo Jezus... Może kilka słów jeszcze kontekstu. Ewangelista Jan będzie mówił, że ten świat, w którym my żyjemy, no i ten, w którym żył Jezus, ma swojego księcia i będzie mówił, że księciem tego świata nie jest Bóg, ale będzie mówił, że księciem tego świata jest szatan. I w tym kontekście, gdy rozpatrujemy słowa Jezusa, widzimy Jezusa, który mówi do ludzi, którzy żyją w świecie, który jest królestwem szatana, mówi im: nadchodzi Królestwo Boże. Mało tego, już jest pośród was, ale o tym, jeśli będę miał czas, to powiem kilka słów troszkę później. Czyli gdy widzimy Jezusa, który idzie do jakiegoś miasta i uzdrawia człowieka chorego, to w ten sposób pokazuje wszystkim swoim słuchaczom, że na tym świecie, w tym królestwie doświadczacie chorób, doświadczacie cierpienia. Tu jest ciężko, tu bywa różnie, tu bywacie trędowaci, tu macie raka, tu ktoś z was ma chore płuca, tu ktoś jest sparaliżowany, tu ktoś jest zgarbiony tak, że przez prawie 40 lat nie może się wyprostować. Ale w moim królestwie nie będzie chorób. W moim królestwie nie będzie cierpienia, w moim królestwie nie będzie bólu. I Jezus, co było w nim tak niezwykłe, on dawał dowód prawdziwości swoich słów przez uzdrawianie ludzi z chorób, w których byli. I w ten sposób ludzie, którzy słuchali Jezusa, mogli zobaczyć, że on nie jest gołosłowny, że on mówi o jakimś królestwie, w którym tych rzeczy nie będzie, i wierzyli mu, bo widzieli, że on rzeczywiście może do tego doprowadzić. Gdy Jezus spotykał ludzi, którzy byli opętani przez demony, on przez swoje działanie pokazywał, że na tym świecie szatan ma moc. Na tym świecie on potrafi panować nad umysłami ludzi. Na tym świecie on kusi, on zwodzi, on oszukuje, ale w moim królestwie, i to najlepiej pokazywał wyganiając demona z któregoś z ludzi, w moim królestwie szatana nie będzie. W moim królestwie nie będzie już zła. W moim królestwie nie będzie już, co dla mnie jest niezwykle ważne i myślę, że dla was też, nie będzie już grzesznej natury, która będzie was ciągnąć do tego, co złe. Pamiętacie Jezusa, jak płynie łodzią i jest wielka burza, on śpi. W pewnym momencie, gdy jest zbudzony, wstaje, podnosi rękę, mówi: ucisz się, i nastaje spokój. W jego królestwie nie będzie czegoś takiego jak klęski przyrodnicze. No dla nas to może nie jest aż to, chociaż ciągle jest dla nas to ważne, ale pewnie dla ludzi, którzy uprawiali rolę albo żyli z tego, co ziemia mogła zrodzić, to było jeszcze bardziej ważne, że nie przyszedł zbyt późno mróz, albo nie było zbyt mokro, albo nie było suszy, tak? W jego królestwie tego nie będzie, bo on panuje nad przyrodą. Ewangelia Mateusza pokazuje też zapis kazania na górze, który jest takim opisem prawa Królestwa Bożego. O, nie mamy czasu, żeby przez to przechodzić, ale tam wyrażone są w niezwykły sposób zasady tego, jak żyje się w Królestwie Bożym. I w tych wszystkich przepisach, zasadach, normach, formach Jezus pokazuje, że każdy, kto chce należeć do tego Królestwa, musi się zastanowić, czy to jest to, czego on chce doświadczyć. Ale, co jest niezwykłe, te wszystkie prawa Królestwa, które tam są wyrażone, gwarantują, że w jego królestwie nie będzie sytuacji, w której żona zdradzi męża albo mąż żonę. Ja wiem, że dla nas to jest takie oczywiste, ale w świecie, w którym ludzie nie do końca rozumieli to tak, jak my to teraz rozumiemy, wszystkie te nauki były z jednej strony szokujące, bywały dziwne, ale niosły z sobą taki pokój, że to miejsce, to królestwo, ono jest czymś, czego oni rzeczywiście pragną, bo w jego królestwie błogosławiony jest ubogi w duchu. W jego królestwie błogosławiony jest cichy. W jego królestwie błogosławiony jest ten, który jest prześladowany, i tak dalej. W jego królestwie przecież nie będzie śmierci. No, to Jezus dawał dowody tego, jak wyglądać będzie jego królestwo, przez to, że wzbudzał z martwych tych, którzy już odeszli. Jak tu nie wierzyć słowom takiego nauczyciela, który mówi, że nadchodzi królestwo, gdzie nie będzie śmierci, skoro on może zwyciężyć nad śmiercią? A te prawa jego królestwa, o których wspomniałem, one gwarantują, że, wiecie, że jest takie królestwo, w którym politycy się nie kłócą. Jest takie królestwo, gdzie sąsiedzi żyją w zgodzie. Jest takie, my byśmy może dzisiaj nie używali słowa królestwo, może ja powinienem je zmienić, może moglibyśmy mówić, jest takie państwo. To trochę tak, jakbyśmy spotkali człowieka, jakiegoś naszego znajomego, i on by z nami bardzo chciał poruszyć temat polityki, a my, no, jedni bardziej to lubią, drudzy mniej, ja akurat mniej. I ta osoba mówiłaby o tym, jakie tam są spory i zmagania, a ja mógłbym powiedzieć, a wiesz, że jest takie państwo, w którym politycy zawsze są jednomyślni? A ta osoba by zapytała, no a gdzie, co ty gadasz, przecież to jest niemożliwe. Ja mówię, no jest takie, to jest Królestwo Boże. No ale ten mój znajomy pewnie powiedział, a tam gadasz głupoty. Ale tak czy inaczej, nie ma problemu w tym, że ktoś uzna mnie za człowieka, który gada głupoty, tak długo jak mówię to, co jest prawdą. A to jest prawdą. Nadchodzi takie królestwo, w którym nie będę musiał się bać, że moja żona wraca późno i nie wiem, czy jest bezpieczna. Nadchodzi taki moment, kiedy nie będę się musiał obawiać niczego, co mogłoby zagrażać mi, czy mojej rodzinie, czy komukolwiek. Żadnego strachu. Nadchodzi świat, który był nam obiecany od zawsze. Zauważcie proszę, że Chrystus był przedstawicielem tego królestwa. On, będąc tutaj na ziemi, pokazywał ludziom, jak wygląda królestwo. Nie tylko przez cuda, które czynił, choć jak najbardziej przez nie, ale przez to, jak traktował innych, jak odnosił się do nich, kogo jak napominał, z kim jak rozmawiał, jak objawiał troskę, jak objawiał miłość. To wszystko było obrazem tego, jak wyglądać będzie Królestwo Boże. Cała nauka Jezusa o Królestwie Bożym ostatecznie skłaniała ludzi do tego, aby oni odwracali wzrok od tego, co mają albo mogą mieć, albo mogą zdobyć, od życia doczesnego i skupiali się na życiu wiecznym. Cała idea królestwa prowadziła do tego, że ludzie byli gotowi poświęcać to, co doczesne, na rzecz tego, co wieczne. Bo jeśli Ewangelia gwarantowała im wieczne życie w królestwie, to oni byli gotowi za Ewangelię umierać. Oni byli gotowi znosić prześladowania. Ale mało tego, oni nie tylko byli gotowi cierpieć, oni byli gotowi na poświęcenia wtedy, gdy nikt tego na nich nie wymuszał. Oni byli gotowi angażować się w służbę, oni byli gotowi poświęcać swoje środki materialne, swoje możliwości, swoje dary, talenty, czyli poświęcać doczesność, bo w innym przypadku te środki, talenty i zdolności mogliby poświęcać na zyskiwanie coraz większych przychodów, coraz większych pieniędzy i coraz większej pomyślności na tym świecie, ale oni byli gotowi to poświęcać na rzecz wieczności i tego, by jak najwięcej osób mogło doświadczyć życia w królestwie, które nadchodzi. Więc nauka o Królestwie Bożym, Ewangelia o Królestwie, ona sprawiała, że ludzie byli gotowi poświęcać to, co mają teraz, na rzecz tego, co nadejdzie. No to właśnie dlatego w Ewangelii Łukasza Jezus mówił: błogosławieni ci, którzy teraz się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni ci, którzy są biedni i nie mają co jeść, i nie mają co pić, i są prześladowani, bo w przyszłości będą mieli co jeść, będą mieli co pić i będą pocieszeni. I dalej mówi: ale biada tym, którzy na ziemi mają wszystko. Biada tym, którzy, o których wszyscy dobrze mówić będą. Biada tym, którzy posiadają zaspokojone wszystkie potrzeby, bo oni już teraz opierają zapłatę swoją. Warto się zastanowić. Zastanówcie się, czego wy chcecie od tego życia? Czego ja chcę od tego życia? Bo gdy myślę, ja nie mam dzieci, ale zakładam, że wiele rodziców, gdy myśli o swoich dzieciach, to priorytetem jest to, aby ich dzieci miały się dobrze, aby wszyscy o nich dobrze mówili, aby niczego im nie brakowało. Teoretycznie oczywiście powiemy, że dla nas zawsze wieczność jest ważniejsza niż doczesność, ale to życie weryfikuje, tak? To weryfikuje nasza codzienność, nasze decyzje. Ewangelia o Królestwie, jej przyjęcie rodziło owoce. I tym najbardziej takim doniosłym owocem przyjęcia Ewangelii było życie zgodne z naukami Jezusa, bo one właśnie pokazywały, że człowiek poświęca doczesność na rzecz wieczności. Jezus uczył, żeby się nie mścić i nie sądzić, czyli by poświęcić doczesność, tę doczesną sprawiedliwość na rzecz sprawiedliwości, która nadejdzie w przyszłości. Jezus mówił, aby jeśli ktoś coś na tobie wymusza, dać mu więcej, czyli by poświęcić doczesność na rzecz wieczności. Nam jest łatwiej, zobaczcie, nam jest łatwiej, tak mi się wydaje, zachowywać 10 przykazań jako takich, jako surowe przepisy i normy, niż pójść dalej i zachowując 10 przykazań, objawiać też miłość tak, jak Jezus tego chciałby, pożyczać nie spodziewając się zwrotu. Czyli by poświęcić doczesność na rzecz wieczności. Jezus był przedstawicielem tego królestwa. Ale Jezus odszedł. Natomiast w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, napisane są słowa, które warto jest pamiętać, które mówią o Kościele. Słowa te brzmią tak: dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo zwiastujemy, jakby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nasza tożsamość, nasza misja, nasze życie to jest służba w miejsce Chrystusa. My w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli teraz my reprezentujemy Królestwo Boże. To, kim jesteśmy, to, jacy jesteśmy, to, jak się zachowujemy, to, co mówimy, to, jak żyjemy, to, jak wygląda nasza rodzina, na ile oczywiście mamy na to wpływ, bo to jest skomplikowany temat, a to, jak wyglądają nasze zbory, jak traktujemy się nawzajem, to jest obraz Królestwa Bożego. Rozumiecie? Jeśli ktoś przychodzi do waszego zboru, czy zboru, w którym ja jestem, to atmosfera, która powinna nas otaczać, to jest atmosfera Królestwa Bożego, aby ludzie mogli poczuć przedsmak tego, co jest tam w przyszłości, co nas czeka. Ludzie powinni zapragnąć tego czegoś, co jest przed nami. My przywykliśmy patrzeć na problemy, które są między nami. Problemy zawsze były i one zawsze będą. One były też w Kościele Apostolskim. Przecież dobrze znacie Ewangelię, wiecie, o jakich rzeczach tam jest mowa. Ale gdy skupiamy się na tych problemach, czasem wychodzi z naszych ust takie zdanie, szczególnie gdy kogoś nowego przyprowadzamy do zboru, przygotowujemy go do chrztu i mówimy, wiesz, ale pamiętaj, w Kościele ludzie są różni. Wszędzie ludzie są tacy sami. Ważne, żebyś patrzył na Jezusa. Ja nigdy nie mogę się zgodzić z tym zdaniem. Bo tak nie może być. Nie może być tak, że ludzie, którzy reprezentują Królestwo Boże, są tacy sami jak ludzie, którzy reprezentują Królestwo Szatana, w którym żyją. To jest niemożliwe. Nie może tak być, żeby owoc ducha nie wyróżniał tych, którzy idą za Jezusem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja rozumiem, że każdy z nas miewa momenty słabości. Rozumiem, że każdy się myli, popełnia błędy. Ale niezależnie od tego, jeśli chodzi o tendencje naszego charakteru, tendencje naszego życia, my reprezentując Królestwo Boże, reprezentujemy coś więcej. Nie ma takiej możliwości, aby nie było różnicy między nami a tymi, którzy reprezentują sobą coś innego. Bo albo, jeśli tej różnicy nie ma, albo oznacza to, że ci ludzie, którzy żyją poza nami, poza tym środowiskiem wiary, albo ci ludzie są wierzący i podążają za Chrystusem tak samo jak my, albo powinniśmy spojrzeć na to w drugą stronę i z nami jest coś nie tak, jeśli nie reprezentujemy Królestwa Bożego. Ja nie staram się być surowy, bo ja nie znam was, nie znam zmagań, z którymi walczycie, nie znam stanu, w którym jesteście. Raczej staram się was nakłonić, abyście spojrzeli na to na tyle uczciwie, na ile potraficie, na swoje serce, nie na kogoś obok, na samego siebie. Jak reprezentujesz Królestwo Boże? Czy w twoim życiu twoje dzieci, twoja żona, twój mąż, twoi rodzice, twoi sąsiedzi mogą zobaczyć coś niezwykłego? Mogą zobaczyć ten owoc ducha, który jest niepodrabialny? Czy w twoim życiu można zobaczyć oczekiwanie na królestwo? Czy można zobaczyć to, że poświęcasz to, co doczesne, na rzecz tego, co wieczne? Na to oczekiwali wszyscy, od początku Biblii do samego końca. I przecież słowo kończy się tym wielkim oczekiwaniem. Oto przyjdę wkrótce, o Panie, przyjdź, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, już wreszcie przyjdź. Ta Ewangelia jest wszystkim, co mamy. Nic nie może jej podrobić, nie ma innej Ewangelii. Nikt nie da nam niczego lepszego. I my jesteśmy przedstawicielami Królestwa Bożego. Jezus jest teraz w niebie i jest przedstawicielem ludzkości tam, bo jest jednym z nas, w ludzkim ciele wstąpił do Królestwa Bożego, jest naszym przedstawicielem, dając dowód na to, że niebo przyjmie ludzkość. Ale my na ziemi jesteśmy przedstawicielami nieba, Królestwa Bożego. I staramy się go reprezentować najlepiej, jak to jest możliwe. Proszę was, abyście się zastanowili. Abyście pomyśleli nad waszą sytuacją. Jeśli skupiacie się za bardzo na tym, co doczesne, szukajcie Chrystusa, aby mógł zmienić wasz sposób myślenia. Jeśli wasze życie jest niepełne, jeśli doświadczacie tej pustki, bo z jednej strony wiecie, co jest prawdą, a z drugiej z różnych względów nie żyjecie zgodnie z tym słowem, szukajcie Chrystusa, On wam pomoże, On wam pomoże. jeśli żyjecie zgodnie z Ewangelią, jeśli reprezentujecie to Królestwo Boże i idziecie zgodnie z nauką Jezusa, cieszcie się tym. Cieszcie się tym. Bo być może Bóg chciałby wam powiedzieć, że nie nakłada na was innego ciężaru. Nadejdzie dzień. Mam nadzieję, że bardzo szybko, kiedy Jezus powróci. Wtedy wszystko, czego doświadczamy teraz, będzie już tylko przeszłością. Ale póki jest teraźniejszość, póki żyjemy tutaj, nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się w tej swojej walce. Ja postaram się nie poddać w mojej. Toczmy ten dobry bój wiary do ostatecznego zwycięstwa. A mówiąc zwycięstwa, mam oczywiście na myśli wytrwania w tym, co przyjęliśmy przez wiarę. Amen.